I wspominałem, kochani, tydzień temu, właściwie na naszym spotkaniu członków i dzisiaj właściwie odniosę się do tego pewnego fragmentu ze Starego Testamentu. Od razu przypomnę, że Nowy Testament mówi, że Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, czy dóbr przyszłych. Co to oznacza? Że wszystko to, co fizycznie miało miejsce w Starym Testamencie, wszystkie zdarzenia, budowa świątyni, to jest pewien duchowy obraz tego, co miało, czy co się ma wydarzyć później, na przykład co się dzieje w Nowym Przymierzu. To, co na przykład fizycznie miało miejsce w świątyni, to ma pewien obraz tego, co dzieje się w Kościele. I tutaj 25, 26 obraz, rozdział 2 Księgi Mojżeszowej mówi o budowie przybytku, o pewnych prawidłach, ale jest takie słowo szczególne. Ostatni wiersz 25 rozdziału Księgi 2 Mojżeszowej. Tam kilkakrotnie Bóg mówi do Mojżesza i tutaj szczególnie jakby go upomina, mówi: bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. To jest bardzo ciekawe. W kilku miejscach Bóg to powtarza. Czyli tak. On był na górze u Pana, spotkał się z Bogiem, tak. I Bóg mu przedstawił pewien plan. I tak jakbyście czytali na przykład 26 rozdział, to był normalnie właściwie plan taki nawet, jakby powiedzieć, architektoniczny. Jak ma być zrobiony przybytek, czy potem świątynia, że tu ma być ileś tam zasłon, tutaj 50 miedzianych haczyków. To były, dlatego ludzie w tym momencie na przykład dokładne modele przybytku są budowane i można to z bardzo dużą dokładnością odtworzyć. I Bóg pokazywał pewien wzór, pewien projekt architektoniczny i mówi: masz dokładnie to zrobić według tego wzoru, który ja ci pokazałem. To jest dokładnie tak, słuchajcie, jak ja mówię, nie jestem budowlańcem, ale niektórzy z was się na tym znają. Niektórzy budowali swoje domy. Jest jakaś budowa i nie jest to tak, że się bierze cegły i się myśli: a może tak, postawimy cegłę, może tak. Tylko najpierw musisz mieć projekt. I potem musisz zgodnie z tym projektem budować. Nie można sobie tej ściany gdzieś tam pociągnąć, czy użyć właściwie innych materiałów, czy zrobić tego inaczej. I skoro ludzki projekt musi być przestrzegany, tym bardziej Boży projekt, ukazany na górze. I wiecie co? Mojżesz musiał robić to dokładnie według projektu. Ale myślę, że również to pokazuje, że jest pewien wzór dla nas, dla Kościoła, dzisiaj, też działania, też budowania naszego życia, czy budowania Kościoła. Ja może powiem taką rzecz, że ktoś tak ładnie okrągło powiedział, że człowiek musi płacić za swoje pomysły, a Bóg płaci za swoje pomysły. To nie jest powiedzenie z Biblii, tylko ktoś tak po prostu zacytował. I właściwie z jednej strony. Ale ciekawe, że jednak, znaczy Bóg zabezpiecza swoje pomysły. I na przykład w 25, ja tylko o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć tutaj z Starego Testamentu. Na początku 25 rozdziału, to jest ciekawe, tam jest napisane, skąd się na przykład brały środki materialne na budowę tego przybytku. Pomimo, że Bóg, i to Bóg to wymyślił, to był Boży pomysł, to drugi wiersz mówi tam Bóg do Mojżesza: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serce, jego zbierzecie dla mnie dar ofiarny. I potem tam mówi, co ma być. Taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro, miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę, karmazyn, bato odśladowany i tak dalej. I skóry, drzewo, różne rzeczy. I to jest ciekawe. Bóg dawał po prostu ludziom na przykład różne rzeczy bezpośrednio z nieba. Mannę z nieba na nich syłał, tak? Woda ze skał wypływała, kiedy tam może się też laską. Nawet przebiórki, czyli mięso. Ale ciekawe, że pieniędzy czy innych rzeczy nie wysypał im bezpośrednio z nieba, tylko mówi: zbierzecie ode mnie, od każdego człowieka, z wewnątrz ludu, dar ofiarny. Ale to nie było przymusowe, tylko mówi: od tego, którego pobudzi serce. I to jest, ja zobaczyłem właśnie nawet ostatnio, że to jest właściwie Boży wzór, to jest mały Kościół, że to pochodzi właściwie od nas, z wnętrza ludu Bożego. Ale wiecie co, nie o tym tak naprawdę chciałem dzisiaj mówić. Jest jeszcze koniec rozdziału 27. Cały 26 i 27 rozdział mówi konkretnie o tym przybytku, który miał budować Mojżesz, który był zwijany, rozwijany, gdzie była skrzynia przymierza, który Izrael nosił ze sobą. I tam 27 rozdział, wiersz 20-21, Bóg mówi na końcu tak do Mojżesza. Rozkażesz też synom izraelskim, aby przynosili ci do świecznika oliwę z oliwek, czystą, wytłoczoną, aby stale można było wystawiać lampy w namiocie zgromadzenia poza zasłoną, która jest przed skrzynią świadectwa. Będzie ją przyrządzać Aaron i jego synowie, aby od wieczora do rana świeciła przed Panem. Jest to przepis wieczysty dla wszystkich pokoleń synów izraelskich. I tutaj, kiedy chyba w piątek czytałem te słowo akurat, bardzo mnie dotknęło. Dlatego, że tam, pamiętacie, było, że ten dar ofiarny zbierze się do tych, których pobudzi serce. To mamy coś innego. Nie, już nie jest dobrowolne, że pobudzicie serce, to dobrze, nie pobudzicie, to źle. Rozkażesz synom izraelskim, będą przynosili ci do świecznika oliwę z oliwek, czysto wypoczoną, aby stale można było wystawiać lampy. A więc też lud Boży miał przynosić oliwę do świecznika. Też nie było to tak, że Bóg, to był Boży pomysł, Boży projekt, ale nie było tak, że Bóg na przykład tą oliwę, ona sobie kapała z nieba. No mógł tak zrobić, prawda? Ale ona nie kapała z nieba, tylko ludzie mieli obowiązek, rozkaz wytłaczać ją z oliwę czystą i przynosić stale do Mojżesza, do Aarona, aby świecznik zawsze świecił przed Panem. Oczywiście nikt nie lubi rozkazów. To żeśmy mówili, że trzeba by komuś rozkazać. Nikt nie lubi rozkazów. To człowiek się buntuje, co? Jeszcze jeśli mówi, jeśli kogo pobudzi serce, to jeszcze ja cię mogę. Ale ja bym powiedział, pastor rozkazuje przynieść przykład oliwę czy coś tam. Raz byście wszyscy powiedzieli, co? Ale tutaj na szczęście ja wam nie rozkazuję. To jest Stary Testament. Ale wierzę, bracia i siostry, że ma to niestety pewne wstępy tak naprawdę. Dlaczego niestety? Przełożenie na naszą duchową rzeczywistość. Skoro Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, musimy się zastanowić, czym dziś jest świecznik. I jeśli czytamy Słowo Boże, czytamy całą Biblię, jeśli zaczęliście czytać Stary Testament i doszliście do końca, do ostatniej księgi w Nowym Testamencie, to będziecie wiedzieli, co to takiego jest świecznik. W związku z powyższym chciałbym z wami przeczytać ostatnią księgę w Biblii, czyli to jest Księga Objawienia Świętego Jana, Księga Apokalipsy, od pierwszy rozdział, od wiersza 9 i aż do drugiego rozdziału, do wiersza 7. To czytamy tam, ponieważ to jest cała wizja tego właśnie, co to jest świecznik. Strona 1333, od 9 wiersza czytam. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. a obliczenie wyjaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. A więc świecznik, kochani, to jest zbór, to jest kościół, to jest konkretny zbór. I przeczytamy jeszcze list do zboru w Efezie. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakich wyżyny upadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwsze. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy do słów, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A więc, kochani, jest to wizja, księga w ogóle objawienia, napisana przez apostoła Jana, który był, jak czytaliśmy, zesłany za zwiastowanie Słowa Bożego na wyspę Patmos. I tam, kiedy był na tym zesłaniu, na tej zsyłce, miał wizję. Wizję Bóg do niego mówił, Chrystus do niego mówił. W tej wizji, która jest zapisana jak ostatnia księga Biblii, to jest ciekawe, że opisuje Chrystusa, jak on wygląda. Ktoś podobał do Syna Człowieczego, odziany w szatę od stóp do głowy, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego jak lśniące, jak śnieżno-biała welka, a oczy jak płomień ognisty. Taka ciekawostka, że ludzie, którzy na przykład przeżyli swoją śmierć, a co tacy ludzie, którzy byli po drugiej stronie i wrócili, zostali wskrzeszeni, czy to w sposób taki, mieli takiego człowieka z Brazylii, pastora z Brazylii, kiedyś dawno tutaj, który był po drugiej stronie, jeszcze na ulicy Cichej, czy inne osoby. Ciekawe, że kiedy spotykają się z Chrystusem, to ta wizja po tamtej stronie zgadza się dokładnie z tą wizją opisaną w Księdze Objawienia Jana. Ale czytamy, że ten Syn Człowieczy już jest uwielbiony, to już nie jest ten Syn Człowieczy, to nie jest Pan Jezus, który chodzi po ziemi. On jest ciele uwielbiony, przechadza się pośród siedmiu gwiazd i siedmiu świeczników. I te świeczniki, to czytamy tutaj, to jest siedem zborów. Czyli Chrystus przechadza się pośród świeczników. I tak, tak analogicznie patrząc, świecznik to jest zbór. Dzisiaj zbór Agaty Lubartowej to jest świecznik, to jest pewien świecznik. Bóg chce, aby ciemność, aby świat został oświecony. By światło świeciło w ciemności. I robi to poprzez świeczniki. I tymi świecznikami są konkretne lokalne kościoły, konkretne zbory w różnych miejscach, które są jego własnością. I w Lublinie jest kilka takich świeczników, który jest w Lubartowie, jest my tym świecznikiem. Mówimy o nas. A więc to jest świecznik. I kochani, dlaczego przeczytałem listę zboru w Efezie? Ponieważ tutaj Chrystus mówi do nich o kilku rzeczach i właściwie daje im pewne ostrzeżenie, czy pewną ostrzeżenie. Jeśli się nie pamiętasz, mówi to i to i to i to, to jest dobre, to i to, a to jest złe. Jeśli się nie pamiętasz, jeśli się nie zmienisz, przyjdę i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Co prawda dzisiaj się wlewano w komentarza biblijnego i tam było w komentarzu, że Chrystus usunie każdy z wórka świeżki, który mu się nie podoba, który nie żyje po jaźni. Z tym się zgadzamy. Ale ja myślę, że na podstawie Słowa Bożego tutaj czytamy, że ruszę świecznik. Że ruszenie świecznika to też niekoniecznie musi być usunięcie świecznika. Czasami, jeżeli świecznik na podaży, nie mam tutaj zapałek, mamy tutaj świecę, tu mamy świecznik, prawda? Dlatego się dobrze składa. Ten świecznik na przykład, jeżeli źle stoi, źle świeci, trzeba go poprawić. Rusza się w celu po prostu poprawienia. W celu, żeby lepiej świecił, żeby był opatrzony. To jest takie fajne słowo, że opatrzyć lampę na przykład. Teraz każdy ma latarkę czy coś tam, prawda, to już jest co innego. Kiedyś trzeba było knot przyciąć, trzeba było czy w świecy knot przyciąć, usunąć różne rzeczy, czy oliwy nalać. A więc ruszenie niekoniecznie musi, według mnie, to jest moje poznanie, nie musi oznaczać likwidacji, ale żeby lepiej świecił. Ja myślę, że jeżeli chodzi o, bo to czytamy, że ruszę świecznik z jego miejsca. Na przykład tak myślę, że świecznik w Lubartowie, nasz zbór był kilka razy ruszany z jego miejsca. Ja już nie mam myśli duchowych rzeczy, ale fizycznie. Myślę już, nawet nie policzyłem, w ilu miejscach myśmy byli. No, cichaj, żeśmy w dwóch miejscach się spotykali. W Młodzieżowym Domu Kultury, kiedy był normalnie w roku, potem w Młodzieżowym Domu Kultury się spotykaliśmy. Kiedyś się tutaj w sądzie, nie w sądzie. Spotykaliśmy się tutaj, gdzie jest teraz bank. Później spotykaliśmy na dole dawno. Gdzie jest biblioteka, kiedyś był dom partii wynajmowaliśmy.
Ile razy?
Cztery, potem chyba było Rynek 2, już tak? Rynek 2 to było piąte i to jest chyba szóste miejsce bodajże. Jedziemy jeszcze w domu Piotra Rodziców, spotykaliśmy, to było tak, pod Negotem się spotykaliśmy. Osiem miejsc, teraz Pan nas przeprowadził do dziewiątego. Bóg rusza swój świecznik. I powiem, ja wierzę, że tu chodzi o to, żeby lepiej świecił. I tak samo nasze życie może ruszyć. Bóg rusza nasze życie po to, by lepiej świeciło. I tutaj Bóg mówi, jak nie świecisz dobrze, to ja poprawię twoje życie, żeby lepiej świeciło. Tak to mniej więcej wygląda. Dlatego to nie przeczytałem. Ale wiecie co, na chwilę chciałbym się na tym listem zatrzymać, bo to jest, bo kiedy czytałem ten list, to zobaczyłem pewną analogię do naszego świecznika, do naszego zboru. Pierwsze jest o ruszaniu. I przede wszystkim chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Że te listy, bo nie będziemy czytali następnych listów już, ale to jest osąd samego Chrystusa, czy słowo samego Chrystusa. To jest pewne proroctwo, pewne poselstwo. I chciałem z waszą uwagę zwrócić na taką ciekawą rzecz, że nie jest ono ani przesadnie pochwalne, czyli takie, że no dobrze, jesteście świetni, w ogóle dziękuję wam, w ramach was przeprawiam i już jesteście gotowi do nieba. Nie jest ani to pismo, ani w ten sposób nie wygląda, ani też nie wygląda w ten sposób, że w ogóle wszystko źle, jesteście do kasacji, koniec z waszym życiem, przekreślam was. Dlatego, że mówię tak, że czasami my ludzie mamy czasami taką tendencję, że kiedy patrzymy na kogoś, oceniamy coś, to byśmy albo tak, albo patrzymy bezkrytycznie na pewne rzeczy, że no, nie dostrzegamy pewnych duchowych wad, tych rzeczy, które rzeczywiście są złe, psują, że tak powiem, całą sprawę. Albo z kolei, jak już nam ktoś podpadnie, to już byśmy go całkowicie przekreślili. Powiedzieli, nie, to już. Natomiast Boże spojrzenie jest zupełnie inne. Zanim Państwo mówią o tym Bożym spojrzeniu, w księdze, cytuję to z pamięci, w księdze Pieśń nad pieśniami, tam jest takie słowo, połapcie nam małe liski, czy liszki, które psują winnice, tam jest takie słowo napisane. Małe liszki, które psują winnice. To jest ciekawe, wiecie co, że małe robaki, czy małe jakieś tam zwierzęta są w stanie zepsuć winnice, zepsuć uprawę. I często małe rzeczy w naszym życiu, małe rzeczy są, czy w kościele, czy w życiu człowieka są w stanie zepsuć to życie. Czasami są to duże rzeczy, duże szkodniki. I tam mówi, połapcie nam te małe listy. I o co chodzi? Że Boże spojrzenie pokazuje czasami te małe rzeczy, które są niedostrzegane. I więc tak. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeśli byście kiedyś jakieś mieli poselstwo od Pana, czy proroctwo, mielibyśmy rozsądzać proroctwo, czy mówię proroctwo w sensie do kogoś, o coś, to na części ono właśnie tak, ma takie spojrzenie, że Bóg mówi tak, to jest dobre, to zrobiłeś dobrze, to jest dobrze, za to się chwalę, to jest dobre, mówi, ale to i to i to jest złe, musisz to poprawić, albo jest też w innych na przykład listach jest pewne ostrzeżenie, niekoniecznie, że ktoś tam coś złego zrobił, ale że na przykład przyjdzie na ciebie ucisk. Czyli tak mniej więcej wygląda Boże spojrzenie na człowieka, na świecznik, na problem. Pokazuje zarówno Boże strony, złe, dobre strony, jak i te strony, które wymagają poprawienia. I tutaj, słuchajcie, chwilę się zaczynamy nad tymi cechami. To jest ciekawe, bo myślę, że może niektórzy z nas mogliby wziąć to do siebie. Znam uczynki Twoje i trud. Myślę, że każdy, kto chodzi za Panem, trudzi się i Bóg mówi, znam uczynki Twoje, czyli że Bóg wie tak naprawdę. Ludzie mogą nie znać naszych wszystkich uczynków, tego wszystkiego, co robimy, mogą ich nie doceniać. Możemy powiedzieć, pastor tego nie widzi, albo bracia, siostry tego nie widzą, albo ktoś tam, prawda? Ale Bóg widzi wszystko naprawdę, dobre, jak i złe. I trud, i wytrwałość Twoją, czyli to jest zaleta. I wiem, że nie możesz ścierpieć złym. To jest dobra cecha. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. To jest też bardzo przykre. Myślę, że też może niektórzy nas spotkali z tym tak. Myślę, że się też spotkaliśmy. I to jest przykre, to jest też... Bóg mówi, wiem to, tak było. I potwierdzam to. Bóg mówi tak. Masz też trwałość i cierpiałość dla imienia mego, a nie ustałość. To jest też ważne, że wytrwałość i cierpiałość dla imienia mego, a nie ustałość. I myślę, że wiele z nas na tym miejscu osób zniosło jakieś cierpienia z powodu Ewangelii. Może niektórzy były tam jakieś świadectwa, może na pewno jakieś nieprzyjemności ze strony rodziny. To na pewno. Ja przypuszczam, że każdy z nas w takim czy innym stopniu, mówię zwłaszcza o osób starszych, w takim czy innym stopniu zniósł jakieś tam nieprzyjemności, czy chociaż uśmiech, czy coś. Ale była też taka siostra w zborze u nas, która po prostu była bita przez swoją mamę kablem od żelazka po swoich nogach. To już dawno było. I pokazywała im siostrą siniaki, które miała, kiedy miała przyjmować chrzest. I dzisiaj akurat nie ma jej w Bartowie już. Nie ma jej w zborze, ale tak było, że otrzymywała po prostu fizycznie, pomimo, że była już pełnoletnia, otrzymywała fizycznie razy od swojej mamy za to, że chce służyć Ewangelii. I Bóg to wszystko widzi. Widzi też w naszym życiu wszystkie cierpienia. Ale tutaj jest bardzo poważny zarzut. Bóg mówi, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny upadłeś i upamiętaj się. Spełnij uczynki tak jak pierwy, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik z jego miejsca. I powiem, że tutaj Bóg, i to jest naprawdę Bóg, Bóg zawsze dociera do tego najboleśniejszego miejsca, do tego źródła problemu. Jak można zobaczyć, że człowiek porzucił pierwszą miłość? Znaczy, czy można to zobaczyć w sensie, można zobaczyć, że ktoś jest nieumyty, że wiem, że jest pijany, że jest taki, inny, ale to, co jest w sercu, tylko Bóg może to zobaczyć. I Bóg to dokładnie widzi. Prześwietli ten świetnik, ten zbór mówi, mam się za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. I to jest ciekawe, słuchajcie, że jeżeli pamiętacie niektóre ostatnie kazania, mówiliśmy o pokucie, o pamiętaniu i było o porzuceniu, że Księga Izajasza mówiła, że bezbożny miał porzucić swoją złą drogę, a przestępca swoje zamysły. Na tym polegała pamiętanie. Należało coś porzucić, a tu jest zupełnie coś odwrotnego, coś przykrego. Zbór czy ludzie wierzący, zamiast porzucić swoje złe drogi, swoje zamysły, porzucili coś innego. Porzucili swoją miłość. Porzucenie. Mówiłem, że porzucenie to jest coś, co należy do nas i się celowo, czy tam mniej celowo, porzuca się, zostawia się gdzieś na jakimś miejscu. nie zostawili swoich dróg, swoich cielesnych zamysłów, tylko porzucili swoją miłość. Nie, miłość nam jest już niepotrzebna w tym momencie. Porzucili ją, ponieważ tak wiele może ścierpieli tak tych apostołów, którzy nie są apostołami, są kłamcami, cierpieli dla imienia Pana, czytamy wcześniej, doświadczyli trudu, wytrwali byli, nie mogli ścierpieć złych. Tyle po prostu doświadczyli, tyle przeciwności, to w imieniu Pana, że potem się stwierdzili, że ta miłość jest jakby bagażem, że to jest pewien balast, przeszkadza im, to porzucili po prostu. I Bóg, co ciekawe, Bóg dotyka tego najboleśniejszego miejsca, mówi nie. Jeśli tego nie będziesz miał, to ruszę twój świecznik, ruszę twoje życie. Bracia i siostry, i patrząc na nasz świecznik, na zbór w Lubartowie, myślę, że jest coś na rzeczy, że wielu z nas doświadczyło cierpień fizycznych, różnych innych. Wielu z nas doświadczyło różnego rodzaju zła, może fałszywej Ewangelii, może, a już na pewno ludzi złych. Z różnych stron doświadczyliśmy ludzi złych i nas to oburza. I słusznie bym tak powiedział, ale wierzę, że u niektórych być może ta pierwsza miłość gdzieś tam została porzucona, zaczęła przeszkadzać. I Bóg mówi, to wszystko dobrze, ale musisz wrócić do pierwszej miłości. Musisz wrócić, jeżeli nie, ruszę świecznik, ruszę twoje życie, do każdego z nas mówi Bóg. Aby znaleźć to, co się porzuciło, co trzeba zrobić? Trzeba wrócić do miejsca, gdzie się to porzuciło. Jeżeli ktoś porzuci samochód, na przykład, jeżeli porzucił gdzieś samochód pod Kockiem, to muszę pojechać do Kocka i tam po prostu odnaleźć ten samochód. Wiecie, co tam powiem? Chodzę sobie teraz czasami tam na ryby. Lubię taki używać w okresie. Tak. W jednym miejscu koło mostu w Krewiska rzucałem spinningiem i tam się przynęta zaczepiła. Ona tam jest. Gdzieś tam zaczepiona o krzak. Ale nie chcę mi się na razie wchodzić, bo jest jeszcze woda głęboka. Raz już wchodziłem, to przewróciłem się na kwiat, żeby było to. Ale wiem, gdzie to jest. Ja tam, no to nie jest ryba, tylko wam pokazuję. Będę miał ochotę i tak dalej, wejdę tam przez to błoto i tą przynętę, która kosztuje parę groszy, wyciągnę z tego krzaku. Jest tam może porzucona przeze mnie, nie chciałbym się wychodzić. Ale to jest nic. Ale jest takie miejsce, jeżeli nie mamy już pierwszej miłości, to jest takie miejsce. To nie jest geograficzne miejsce. To jest jakaś sytuacja, która powodowała, że ta miłość się gdzieś skończyła. I trzeba tam wrócić i ją wziąć. Kochani, dlaczego mówię miłość? Co to znaczy, że porzucona pierwsza miłość? Pierwsza miłość do Chrystusa. Przypomnij sobie, nie każdy sobie przypomni ten moment, kiedy poznałeś Jezusa Chrystusa. Mówiłeś, Panie, jesteś cudowny, jesteś święty, Panie, tylko Ty, prawda? Ale potem przychodzi jakiś okres, jakieś doświadczenie, gdzie nagle stwierdzasz, no tak, już mogę powiedzieć, kocham Cię, Panie Jezu, ale albo problemy, które są takie bardzo wielkie, ja tak nie mogę się już koncentrować, bo przecież to jest tyle ludzi, którzy mi tutaj nawróżdzili, a ci znowu tak, ja muszę o nich myśleć, a nimi się muszę zajmować. Albo na przykład inny rodzaj porzucenia, że znalazłem coś ważniejszego, czy kogoś ważniejszego, kto jest ważniejszy niż Bóg. Mówię, nie, ja Panie Jezus, tu będę, ale rozumiesz, ta sprawa, czy ta osoba, ta sytuacja jest ważniejsza. To jest dla mnie ważne, a Ty będziesz tak też, ale tak na równi albo na drugim miejscu. Prawda? To jest też porzucenie, to już nie jest pierwsza miłość. Różnie to wygląda. Pierwsza miłość do Boga, ale kiedy porzucamy pierwszą miłość do Boga, tak samo kończy się pierwsza miłość do ludzi. Wtedy też już nie patrzymy tak. To będzie już sztuczne wtedy nasze spojrzenie na brata czy siostrę. Dlaczego? Jeszcze będziemy tu mówić o tym. Jedną rzecz jeszcze podkreślę z tego fragmentu. Dlaczego musimy wrócić do pierwszej miłości? Pierwsza. Tak jak pierwsza oliwa jest najlepsza. Pierwsza miłość. Nie, druga. Dlatego, że pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, myślę, że to znacie, mówi, że choćbym miał wszystkie, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, gdybym nie dział wdzięczącym, co dałem żyjącym. choć miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćby miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Bracia i siostry, jeśli porzuciliśmy naszą pierwszą miłość, jeśli nie mamy, to nawet jeśli, potem czytamy tutaj, że choćbym rozdał całe mienie swoje, choćby ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Choćbyśmy sprzedali swoje wszystkie majątności, zamienili na chleb, rozdali tutaj w Lubartowie, czy do szpitala pomogli, czy bez kogoś niespodzianki, czy byśmy cokolwiek zrobili, to nic nam nie pomoże. Biblia mówi, że jesteśmy, Bóg mówi, jesteśmy niczym, jeśli nie mamy pierwszej miłości. Jeśli miłości nie ma, nic nie pomoże, jesteśmy niczym. To jest bardzo ciekawe. Nawet można mieć wiarę, gdzie ludzie będą uzdrawiani, gdzie będą działy się dary duchowe, ale jeśli nie mamy miłości, to jesteśmy niczym. A Bóg chce, byśmy byli czymś tak naprawdę. A więc to jest takie bolesne, ale czy nie bolesne, to jest sedno, którego Bóg dotyka. To jest coś, czego nie widać tak naprawdę. Mówię, można widać pewne grzechy, można ocenić, ile razy ktoś jest na nabożeństwie, mówi, jakie są ubrania, jak pachnie i tak dalej, ale to tylko Bóg może ocenić. Ale ciekawą rzecz Bóg mówi o tej miłości, że wspomni o tej miłości i spełnia uczynki takie jak pierwsze. Ciekawe, Bóg nie mówi, że masz coś czuć, tak jak czułeś na początku. Bóg tego nie mówi. Spełnia uczynki takie jak pierwsze. Czyli nawróciłeś się, robiłeś to i to. Chwaliłeś mnie z całego serca, modliłeś się, czytałeś słowo, Bóg jest w słowie, robiłeś to i to. I nie mówi Bóg, teraz poczekaj, aż poczujesz, tak sobie poczekasz tak może dwa dni i jak tak coś się tak przeszyje w sercu, nawet no to wtedy możesz zrobić. Nie. Bóg mówi, spełniaj uczynki tak, jak pierwsze. Wtedy miłość przyjdzie. A więc to jest Boże, no to jest Boże dla nas. I teraz, kochani, Bóg mówi tak, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Mikołajów, których ja nienawidzę. Dzisiaj rano sięgnąłem do komentarza biblijnego, sprawdziłem, co to są Mikołajici. Otóż to jest najprawdopodobniej, bo to też nie jest takie... Ale według tego komentarza, Mikołajici, od imienia Nikolaus, byli to ludzie, którzy twierdzili, czy uważali, że ich prywatna moralność seksualna nie ma wpływu na zbawienie w Chrystusie. Czyli jednym słowem, ludzie, którzy uważali, że mogą żyć z kim chcą, robić co chcą, a ponieważ jest łaska, ponieważ oni mogą się do Chrystusa przyjąć zbawienie, właściwie to nie ma żadnego znaczenia. I ci ludzie, którzy stracili pierwszą miłość, w razie nienawidzili tych ludzi, nienawidzili tych postaw tak naprawdę. I Bóg mówi, to masz na swoją obronę, bo ja tego też nienawidzę. Ponieważ oczywiście jest to sprzeczne z Bożym Słowem, nie jest tak, że można robić, co się chce. Dzisiaj mamy takich Nikolajów w kościele, w kościołach. Mamy w kościele, gdzie już nie mówiąc o jakichś tam sprawach, powiedzmy, nieuregulowanego życia małżeńskiego, czy rozwoda, to jest normalnością na przykład homoseksualizm, gdzie żąda się, żeby to są homoseksualiści, tylko mogli przychodzić, być członkami, czy nawet byli duchownymi ludźmi, którzy głoszą Ewangelię. Słyszałem, nie wiem, czy to tak słyszałem, gdzieś mi tam znajomi pracy mówili, że podobno w Australii już wprowadzono w dowodziach osobistych, czy tam płeć, trzecią płeć, nijaką, ono. No to już mamy już, słuchajcie, drogę niż Sodoma i Gomora. Boże Słowo jest po prostu niezmienne, ale na tym się nie zatrzymujemy. A więc to również spowodowało, że ludzie stracili pierwszą miłość, ale wiemy, jakie jest Boże Słowo. Ale na tym się, kochani, nie koncentrujemy. Chcemy wrócić do świecznika i do oliwy. A więc, słuchajcie, świecznikiem jest zbór pański. I wracając do tamtego fragmentu Starego Testamentu, czytamy rozkaz synom izraelskim, aby przynosili oliwę do świecznika, czystą, wytłoczoną z oliwek, tak? Co to oznacza? Ludzie z ludu Bożego mieli w Starym Testamencie przynosić oliwę do świecznika, chcę wam powiedzieć, jest dokładnie tak samo dzisiaj w Nowym Testamencie. To jest Boże zalecenie. Oliwę do świecznika, którym jest zbór, ma przynosić każde dziecko Boże. Tak to widzę. Cóż to takiego jest oliwa? Oliwa, Biblia tłumaczy się Biblią, słuchajcie, to nie Biblia tłumaczy Biblia. Oliwa to jest namaszczenie. Namaszczenie, obecność Ducha Świętego tak naprawdę. Na tym polega oliwa. I słuchajcie, tak ciekaw, nie będziemy tego całego czytali, ale pamiętacie, na pewno kiedyś czytaliście, w Ewangelii Mateusza jest podobieństwo o 10 panach. Pamiętacie? Zapewne 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Pamiętacie? Było wesele, pogrubieniec, było 10 panów, 5 było mądrych, a 5 było głupich. I co czytamy? Że trzeci wiersz mówi, że głupie zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy, tak? A mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A więc były panny mądre i głupie, chodzi o Kościół, i część ludzi z Kościoła nie zabrała z sobą oliwy. Czyli oliwa to jest paliwo dla świecznika, tak? Dla lampy. Po prostu świecznik ten, który był, słuchajcie, świecznik ten, który był w przybytku, tam po prostu były nie świece, ale były zrobione lampy. Lampki oliwne, które były umieszczone. I tak one świeciły. A więc znowu czytamy, to jest znowu przeniesione do Nowego Testamentu, że panny Kościół ma obowiązek mieć sobą oliwę. To jest namaszczenie, obecność Ducha Świętego. To jest życie Boże w nas. I słuchajcie, drodzy, to jest ciekawe, że właściwie wiele rzeczy, jak wspominam, jest za darmo w Nowym Testamencie. Za darmo jest zbawienie, przebaczenie grzechów. Nie można, nie możesz kupić sobie przebaczenia grzechów. Nie możesz sobie zasłużyć na przebaczenie grzechów. Nie ma takiej możliwości. Chrystus zapłacił za przebaczenie naszych grzechów swoją śmiercią na krzyżu, swoją krwią. Zapłacił za nasze uzdrowienie, za przebaczenie. Również czytamy, że Ducha Świętego, Izolacja mówi, Bóg daje nam nie na podstawie uczynków, a na podstawie łaski, darmo. Czy również obecność Ducha Świętego jest jakby za darmo. Ale co ciekawe, że oliwę, którą miały kupić panny, oliwę miały sobie kupić. To jest ciekawe. I wiersz mówi o tym. Ósmy, dziewiąty wiersz. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądry. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł odlubieniec i te, które były gotowe, wyszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Oliwę trzeba kupić. Co to znaczy? To znaczy, że za oliwę, za namaszczenie, które mamy, musimy zapłacić. Wiecie, co to znaczy? Zapłacić cenę naszego życia. To jest tak, Bóg daje za darmo zbawienie, Bóg wylewa za darmo obecność Ducha Świętego, ale każdy z nas musi indywidualnie to zbierać. Kupić to znaczy zapłacić. Zapłacić cenę swojego życia. Co to jest za cena, drodzy bracia i siostry? To jest cena naszej czystości. Właśnie chodzenia, powstrzymywania do pewne rzeczy. To jest cena naszego czasu, który spędzamy na kolanach, który spędzamy na modlitwie. To jest cena naszego czasu, który spędzamy z Bożym Słowem. To jest cena, którą płacimy za to, żeby chodzić codziennie z Bogiem. To jest cena. I to zbawienie za darmo, obecność Ducha Świętego jest za darmo, to namaszczenie, które przynosimy, to jest to, co musimy zapłacić swoim życiem, kochani. I kochani, jest tak. Bóg mówi, że dzieci, wierzę, że dzieci Boże mają przynosić oliwę do świecznika, aby świecznik świecił. I teraz tam jest napisane, jeszcze raz wrócę do tego, rozkaże synom Izraelskim, aby przynosili ci do świecznika oliwę z oliwek czystą, wytłoczoną, aby stale można było wstawiać lampy. Tej oliwy miało być tyle, aby świecznik świecił cały czas, aby zbór świecił cały czas, aby nasze życie świeciło cały czas. I co jest, myślę, problemem dzisiejszych czasów, dzisiejszych świeczników, dzisiejszego kościoła, dzisiejszych zborów, że niektórzy ludzie nie przynoszą w ogóle oliwy, znaczy nie modlą się, nie zabiegają o obecność Ducha Świętego, chociaż w wielu miejscach, zobaczcie, list do Efezjan, super, Pan Jezus mówi przez usta apostoła Pawła: nie ubijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha. Czyli to jest tak nawet rozkaz też Państwu. Bądźcie pełni Ducha. Księdze Objawienia Jana mówi, że ja darmo dam pragnącemu ze źródła wody żywota. Tylko my musimy zapłacić cenę, żeby w ogóle pójść, żeby chcieć spotkać się z Chrystusem i się napełniać. To jest ta cena. To nie to, że przychodzisz do Chrystusa i płacisz mu pieniędzmi. Ceną jest to, że w ogóle musimy poświęcić nasze życie, żeby chcieć tę oliwę przynosić. A więc niektórzy ludzie w ogóle nie przynoszą się w kościele oliwy. Chcieliby, są jak te głupie panny, które chcieliby przychodzić i mówić: nie, no, o, widzę tu nas bracie, siostro, dużo oliwy, może z twojej oliwy skorzystam. Chcę wam powiedzieć, nie będzie takiej możliwości. Nawet dzieci do pewnego momentu korzystają z oliwy swoich rodziców, ale w pewnym momencie Bóg będzie od was żądał, żebyście wy tą oliwę po prostu miały. To tylko do pewnego momentu, tak jak dziecko może stać mleko matki, ale tylko do pewnego momentu. Każdy musi mieć swoją oliwę, więc niektórzy nie chcą płacić ceny swojego życia, żeby tę oliwę przynieść. Nie powstrzymują się od zła i tak dalej, nie czytają słowa, nie zabiegają obecność Ducha Świętego, nie przynoszą oliwy. Ale to jest z kolei napisane, no to czysta oliwa. A niektórzy z kolei przynoszą zanieczyszczoną oliwę. Co to znaczy zanieczyszczona oliwa? To jest, jeżeli chcemy się odgadować służbę, chcemy świecić, a nasze życie nie jest do końca czyste. Są pewne brudy jakieś w naszym życiu, są nieuregulowane sprawy. I wtedy, jeżeli jest oliwa zanieczyszczona, to te lampy, wiecie co robią, kopcą. Wtedy płomień jest czarny, nie oświetla tak naprawdę, jest kopcenie po prostu ze świecznika. Nie ma oświetlenia. I tak jest w życiu, kiedy chcemy ludzie mówić o Jezusie Chrystusie, chcemy coś robić, a ktoś przychodzi mi na człowieku. Ale o czym ty mówisz? Twoje życie wygląda tak i tak. Na przykład tłuczesz żonę, tłuczesz swoje dzieci, pijesz, kradniesz. No przykładowo. Oczywiście w życiu chrześcijan nie powinno się z takiego zdarzyć, prawda? No ale wtedy ktoś powiedział: no dobrze, no. A więc to byłaby brudna oliwa, nawet jeśli byśmy chcieli być zaangażowani. A więc oliwa ma być czysta, wytłoczona z oliwy. I słuchajcie, co ciekawe. Czysta, wytłoczona z oliwy. Co to są oliwki? Oliwki to są owoce, tak? Owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Jakie są owoce? Młodzież powinna wiedzieć. Ducha Świętego, nie tylko młodzież, tylko starsi. List Rewelacja o tym mówi. Przeciwko którym nie ma zakonu. A potem zaś ducha są miłość. No właśnie, miłość. Jeśli ją porzucamy, to nie może być oliwy wytłoczonej. Z tych owoców mają być wytłoczona oliwa. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, czynliwość. Tam jeszcze nie czytaliśmy pierwszy do Koryntian, że miłość nigdy nie ustaje. Miłość wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, tego co dobre. Przeczytajmy sobie ten rozdział 13 już w domu, jako zadanie domowe. Zbadajmy, czy nam ta miłość gdzieś nie odsłonęła w pewnym momencie. I tutaj mamy te owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. A więc ma być oliwa jest... Płacimy ten w ten sposób, że my w życiu musimy przynieść pewne owoce Ducha. Obcując z Duchem Świętym, kiedy pozwalamy, by Duch Święty wchodził do naszego życia, to tylko wtedy mogą być owoce. Owoce nie pojawią się, że na przykład jeśli wyjdziesz tutaj na nabożeństwie, ja czy bracia, czy jakiś tam żona z Ukrainy, to modlę Ciebie i tego samego dnia już mówi, no owoce mi urosną. To jest czas, prawda, żeby orzechy włoskie na przykład rosły. To jest pewien czas, długi, czy jakiś, nie wiem, różny. A więc to są owoce naszego życia. I z tych owoców, naszego życia ma być wytłoczona oliwa, która po prostu będzie świecić przed Panem. A więc, kochani, kończąc, zakończymy piątym rozdziałem Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi wyraźnie, 14 rozdział, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasta położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod kocem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludzi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc Bóg daje mi odpowiadać, zbawienie z ducha za darmo, ale lud Boży ma indywidualnie zbierać oliwę, aby świecić i płacić za to swoim życiem. Kochani, to słowo, które mówi właśnie tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Na przykład, ktoś zobaczy Rozalię i mówi, o, co to za wspaniała kobieta, to tylko Bóg mógł zmienić jej życie, tak powinno wyglądać. Kiedy patrzy na jej czyn, to patrzy na przykład na Różę, o, co to za dziewczyna, koleżanki w szkole zobaczył. Jak ona wspaniale postępuje, to Bóg tylko może zmienić jej życie, tak? Tak powinno wyglądać. Jak wspaniały człowiek. Ktoś zobaczy Renatę. O, Renata. Zobaczył, jak ludzie, którzy z nią się spotykają, to chwała Bogu. To dzięki Ci Bogu za Renatę. To ona jest taka, że to Bóg zmienił jej życie. I to jest świat. Ludzie, którzy zobaczą Anię, gdziekolwiek się z nią spotkają, w urzędzie, na ulicy, powiedzą, ale Bóg jest dobry, jej życie jest takie wspaniałe. Kochani, mówię specjalnie takie rzeczy, że tak mamy świecić. Nie, że ludzie powiedzą tak, oni tu przychodzą do tego kościoła, a potem będą mieli wybudowany jeszcze ładniejszy. Dobrze, ale stale mają świecić te lampy, codziennie, 24 godziny, czy jesteśmy tutaj, czy będziemy w Moksie, czy będziemy w pracy, czy ja będę w Filharmonii, czy wy będziecie gdzieś tam na Malinach, czy gdziekolwiek. To ma świecić. Kończąc, bracia i siostry, Kościół świeci, twoje poszczególne życie i Kościół jako świecznik świeci na tyle, ile poszczególnie dzieci Boże przynoszą ze sobą oliwy, tak? I jakie oliwy przynoszą? A więc czy przynosisz oliwę? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy jakiej jakości jest ta oliwa? Czy jest czysta? Czy jest wytłoczona z tych dobrych owoców twojego życia? Trzecie pytanie, ile jesteś gotów zapłacić za tą oliwę ze swojego życia? Amen. Kochani, powstańmy, będziemy się modlić.